Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
11 minut po godzinie 14. Bardzo serdecznie Państwa witamy w naszej dzisiejszej piątkowej audycji, którą realizować będzie Andrzej Gruszka. Ja nazywam się Artur Steciąg i do godziny 15 chciałbym z Państwem, ale przede wszystkim z naszymi gośćmi porozmawiać o bardzo ważnym temacie, jakim jest depresja. W przyszły wtorek obchodzić będziemy Światowy Dzień Walki z Depresją, ale nie tylko 23 lutego, ale także przez wiele dni poprzedzających ten dzień i także wiele dni później zapewne mowa będzie właśnie o depresji, bo to niestety poważna choroba, która dotyka coraz więcej osób na świecie. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje nawet, że na depresję cierpi 10% populacji całego globu. Niestety coraz częściej depresja diagnozowana jest także u ludzi młodych, a nawet dzieci w wieku szkolnym. Nieleczona depresja może prowadzić do prawdziwych tragedii, warto więc wiedzieć, jakie są jej objawy, jak sobie z nią radzić, czy gdzie i do kogo zgłosić się po pomoc. A przede wszystkim, dlaczego nie warto ignorować pierwszych symptomów, które mogą wskazywać, że mamy problem z depresją. Właśnie na ten temat rozmawiać dzisiaj będziemy do godziny 15, jak już mówiłem, ze specjalistami, a pierwszym z nich jest dr Piotr Krawczyk ze Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Ciborzu. Dzień dobry, witamy panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, z takich różnych opisów dotyczących depresji można się zorientować, że takimi najczęściej wskazywanymi symptomami tejże właśnie choroby jest bezsenność, kłopoty z zaśnięciem, a także zaburzenia koncentracji, czy smutek lub obniżony nastrój. I czytając o tych objawach, tak zacząłem się zastanawiać, jak zwykły człowiek ma rozpoznać takie proste, czasami zdarzające się każdemu z nas przecież spadki nastroju od początków depresji.
Znaczy, wartym podkreślenia jest to, że w depresji nie tylko smutek występuje. Równie ważnymi objawami jest spadek chęci do działania, spadek samooceny. W diagnozowaniu depresji ważny jest również czas występowania objawów. Mówi się, że żeby rozpoznać depresję, taki obniżony nastrój powinien utrzymywać się co najmniej przez 2 tygodnie i w znaczący sposób wpływać na nasze codzienne funkcjonowanie. Każdy ma prawo być smutny, każdy ma prawo przeżywać różne zdarzenia w negatywny sposób. Powiedzmy, jeżeli spotka nas jakaś tragedia, no to smutek jest wręcz konieczną odpowiedzią, która świadczy o naszym dobrym reagowaniu na rzeczy, które nas spotykają. Ale jeżeli on jest za długi, jeżeli on sprawia, że przestajemy dobrze funkcjonować, przestajemy radzić sobie w pracy, w rodzinie, nasze te relacje się pogarszają w znaczący sposób, to już jest znak, że należałoby zasięgnąć porady, przynajmniej specjalisty.
No właśnie, a wiele z tego pewnie mocno zależy od reakcji także naszego otoczenia, czy nawet bliskich, bo z tego co pan mówi, jeżeli ktoś ma długotrwałą niezdolność do działania, albo wręcz niechęć do działania, to trudno, żeby taka osoba nagle wstała i stwierdziła, dobrze, to muszę zgłosić się do lekarza, muszę zgłosić się po pomoc. Ważne jest tutaj, żeby ktoś zauważył, zwrócił uwagę na te objawy, no i starał się przekonać taką osobę, że być może czas do specjalisty.
To prawda. Kontakt z rodziną pacjenta jest bardzo ważny w dzisiejszej psychiatrii. Dużo objawów, które występują, nie dostrzegamy u siebie lub staramy się je bagatelizować, twierdząc, że jesteśmy silnymi osobami, które nie potrzebują pomocy, lub boimy się narażać na krytykę otoczenia. Dlatego ważne jest, żeby rodzina, znajomi zwracali również na to uwagę i namawiali na czy kontakt ze specjalistą, czy podjęcie jakiejś terapii.
W ostatnim czasie coraz więcej osób przyznaje się do tego, że ma walkę z depresją za sobą. Dokonują takiego swoistego depresyjnego coming outu. Są to głównie osoby znane, celebryci, artyści, aktorzy, czasami dziennikarze. No ale przez długi czas depresja była taką chorobą uznawaną za chorobę wstydliwą. Ukrywało się, że ma się problemy, właśnie takie zaburzenia depresyjne, uznając, że są to po prostu problemy psychiczne. Wstydzono się tego. Z czego pańskim zdaniem wynikał właśnie ten wstyd, ta niechęć do tego, aby przyznać się, że ma się problem, i korzysta się z pomocy specjalistów?
Znaczy, najprawdopodobniej wynika to z takiego etosu radzącego sobie człowieka, który występuje u nas. My lubimy być postrzegani jako osoby, które potrafią przeciwstawiać się różnym przeciwnościom losu, walczyć o siebie, a depresja no jednak to uniemożliwia. I żeby podjąć się leczenia, trzeba niejako przyznać się do pewnej swojej słabości, przyznać, że no, nie radzimy sobie sami już, że rzeczywiście potrzebujemy pomocy, potrzebujemy wsparcia z zewnątrz. Jest to pewnego rodzaju, moim zdaniem, błąd poznawczy, bo to nieradzenie sobie w depresji nie wynika z tego, że jesteśmy osobami gorszymi w jakiś sposób. To po prostu choroba sprawia, że nie jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom tak naprawdę otoczenia i adekwatne leczenie bardzo ładnie powoduje powrót tych sił, powrót tych możliwości.
No właśnie, a skoro już mówimy o otoczeniu, o którym pan wspomniał, mówiliśmy tutaj o tym, jak ważna jest odpowiednia reakcja bliskich, otoczenia, rodziny, ale też trzeba powiedzieć wprost, że bardzo często zdarza się, że ci najbliżsi, od których oczekiwalibyśmy pomocy na tym pierwszym etapie choroby, często właśnie ignorują nasze problemy, mówią, tak jak pan mówił, że jest ten etos radzenia sobie, prawda? Mówią, weź się w garść, a przestań, nie bądź taki melancholijny, zabierz się do jakiejś pracy i tak dalej, i tak dalej. To są chyba te takie najczęstsze błędy, które popełniamy w kontaktach z osobami cierpiącymi na depresję.
To prawda. I wynika to moim zdaniem również z lęku urodziny. To jest jednak coś nowego. Widzimy osobę, która wcześniej dobrze funkcjonowała, dobrze sobie radziła. A teraz dzieje się coś niezrozumiałego. Taka osoba się zamyka, wycofuje się, całkowicie zmienia się jej funkcjonowanie i to budzi lęk również w rodzinie. Oni też nie wiedzą, jak reagować na takie sytuacje i dlatego ważne są taka edukacja, która coraz szerzej jest stosowana, żeby nauczyć się, jak reagować w tych sytuacjach, jak wspomagać taką osobę w odpowiedni sposób.
A czy rzeczywiście jest tak, jak pokazują to chociażby dane statystyczne, że coraz więcej osób no, cierpi na zaburzenia depresyjne, coraz więcej osób też się leczy na depresję. Czy wy w szpitalu dla psychicznie nerwowo chorych w Ciborzu widzicie rzeczywiście wzrost pacjentów z tego typu chorobą, z tego typu problemami?
Zdecydowany wzrost, nawet można powiedzieć. Depresja bardzo często występuje w wyniku jakichś stresów w życiu, w wyniku jakichś porażek na przykład. A dzisiejszy świat jest coraz trudniejszy do dostosowania się, powiedzmy, adekwatnego. Sama pandemia wpłynęła na bardzo duży wzrost występowania zaburzeń zarówno lękowych, jak i zaburzeń nastroju. I myślę, że niestety będzie się to nadal nasilało, gdyż tych problemów w życiu codziennym jest coraz więcej.
O tym wpływie pandemii właśnie na nasze zdrowie psychiczne, a także na częstotliwość zapadalności na depresję zwiększającą się niestety w ostatnim czasie jeszcze mówić będziemy w naszym dzisiejszym programie. Za moment opowiemy także o problemach z depresją, które dotykają coraz częściej młodych ludzi. Dr Piotr Krawczyk ze Szpitala dla Psychicznie Nerwowo Chorych był pierwszym gościem naszej dzisiejszej audycji. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję, do widzenia.
Co? Jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
A z nami kolejny gość audycji, psycholożka Paulina Zamlewska-Lipiec. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Przed momentem nasz pierwszy gość, dr Piotr Krawczyk ze Szpitala dla Psychicznie Nerwowo Chorych w Ciborzu, mówił o zauważalnym, wręcz bardzo dużym wzroście pacjentów z depresją, którzy są pacjentami tejże właśnie placówki. Czy pani w swojej praktyce także zauważa wzrost pacjentów, którzy zmagają się właśnie z zaburzeniami depresyjnymi?
Z racji tego, że pracuję głównie z dziećmi i z młodzieżą, to jest moja grupa docelowa, więc o tym będę się wypowiadać. Rzeczywiście jest tak, że zdecydowanie jest więcej dzieciaków i młodzieży potrzebującej pomocy psychologicznej. Czy u wszystkich jest zdiagnozowana depresja? Oczywiście, że nie, ale osoby, dzieciaki, które miały już wcześniej jakiś poziom lęku, jakiś poziom potrzeby wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego, to one teraz, te wszystkie objawy, które były dotychczas, na pewno się wzmogły. I jest też grupa dzieciaków nowych, zawodowych, które dopiero obecna sytuacja, która trwa już prawie rok, ujawniła potrzebę konsultacji ze względu na stan depresyjny.
No właśnie, to samo powiedział dr Krawczyk, że sytuacja pandemiczna znacznie zwiększyła liczbę osób zmagających się z depresją. W przypadku dzieci i młodzieży nakłada się na to pewnie także brak kontaktów z rówieśnikami, brak uczestnictwa w zwykłych zajęciach szkolnych, jednak lekcje online nie dają tej samej interakcji, co zwykłe uczestniczenie w lekcjach szkole, już dodając także, nie zapominając także o tym, że dzieci właściwie przez większość dnia, szczególnie te starsze, siedzą same w domach, tylko i wyłącznie przed ekranami laptopów czy komputerów.
Zdecydowanie. To szkoła nie jest tylko i wyłącznie miejscem nauki, to jest głównie miejsce spotkań, miejsce integracji, miejsce relacji, które nawiązują i to jest najważniejsze w wieku nastolatków, a dzieci młodszych tym bardziej, bo one się uczą tam tych wszystkich społecznych relacji, które w życiu będą i są potrzebne. Natomiast to, że bardzo się cieszę, że dzieci młodsze wróciły do szkół, bo tam ten wzrost obniżył nastroju, ale też zachowań agresywnych, bo nie tylko mówimy o tym, że depresja to smutek i brak działania, a u dzieci i młodzieży często objawia się to tak maskująco w sposób buntu, agresji, działań takich nadreaktywnych i wszelkiego rodzaju negowania wszystkiego. Także to może nam zamaskować obraz depresji, dlatego ważne, żeby konsultować i sprawdzać to z osobami, które się tym zajmują zawodowo.
A jak sobie właśnie z tym radzić? Kiedy zgłosić się po pomoc? A czy rodzice sami na początku mogą w jakiś sposób próbować rozwiązać ten problem?
Oczywiście mogą się zwrócić o pomoc zawsze i dzieci, młodzież, mówiąc to swoim rodzicom, mówiąc opiekunom czy osobom bliskim zainteresowanym ich samopoczuciem, ale też nie zawsze jest tak, że my w takim systemie rodzinnym to od razu zauważymy. Oczywiście rodzic aktywny, taki, który jest na bieżąco monitoruje stan swojego dzieciaka, jest w stanie to zauważyć, ale ja widzę też taką tendencję, że dzieci się bardzo izolują i będąc, tak jak on powiedział, wiele godzin samemu w swoim pokoju czy w ogóle w swoim obszarze, nie szukają tej pomocy, ponieważ one nie są obiektywne, one nie widzą tego. Rodzic, który to zauważa, próbuje rozmawiać, często jest odpychany, bo to jest jakieś wchodzenie w strefę dziecka, które i tak już jest zbuntowane, albo rodzic czasem reaguje tak negatywnie na zasadzie przestań, uspokój się, tak, weź się w garść, tego typu porady wiadomo, że nie pomagają. Także tu mamy mnóstwo placówek, które pomagają, to też warto zwrócić się, ja mam takie przełożenie w swojej pracy, widzę, że dzieciaki same na przykład piszą na dziennikach elektronicznych do swoich psychologów, pedagogów szkolnych czy do wychowawców, zwracając się o pomoc. Nie zawsze rodzic jest tym pierwszym odbiorcą tej informacji, ale to nie oznacza, że to jest zły kontakt z rodzicem. Po prostu szukają też trochę na własną rękę.
Czyli rodzicowi trudniej dotrzeć na przykład do nastolatka, który po zakończeniu lekcji online odpala, że tak kolokwialnie ujmę, komórkę, wkłada słuchawki do uszu i wchodzi w inny świat już ten właśnie online'owy. No a łatwiej będzie rzeczywiście specjaliście bądź też pedagogowi albo ulubionemu nauczycielowi. A na czym polega praca z takim dzieckiem, które już trafia na przykład do pani? Czy ona się różni od pracy, od terapii osoby dorosłej chorej na depresję?
Zdecydowanie. To znaczy, co się dzieje na początku? Na początku robimy taką diagnostykę różnicową, czy to rzeczywiście jest depresja, czy to są zaburzenia afektywne innego typu, czy to są zaburzenia depresyjno-lękowe. No musimy sprawdzić, jaki rodzaj problemu dziecko prezentuje, czy to są typowe objawy dojrzewania, adolescencji, żeby nie mieszać tych dwóch pojęć, bo nie każde obniżenie nastroju, nie każdy gorszy humor kilkudniowy jest depresją, tak? Może się to wiązać z aktualnym sezonem właśnie pogodowym, tak, z wieloma rzeczami, tym, że akurat w danym momencie jakiś trudny okres w życiu ze względu na jakieś uczuciowe rzeczy czy szkolne taka osoba przeżywa. Więc tutaj musimy przede wszystkim znaleźć, jakby, czy rzeczywiście działamy jak z osobą z depresją, czy z jakimś innym zaburzeniem. Następna, no, prowadzona jest terapia, także terapia wspierająca. Nierzadko łączy się to też z farmakoterapią. Także tutaj współpraca psychologa z psychiatrą jest absolutnie wskazana. W części przypadków jest potrzeba diagnostyki psychiatrycznej, w części nie. Nie powiem, jaki to jest procent, bo to naprawdę zależy od osoby.
Ale najważniejsze jest, żeby dzieci obserwować, w miarę możliwości tak, z dziećmi rozmawiać, a jeżeli już rzeczywiście nie potrafimy sobie poradzić z narastającym problemem, jak najszybciej zgłosić się do specjalisty, a wykaz takich placówek, które pracują z dziećmi, można znaleźć m.in. na stronach internetowych Narodowego Funduszu Zdrowia, o czym również będziemy mówić w dalszej części programu. Pani Paulina Zamlewska-Lipiec, psycholog z Zielonej Góry, była naszym kolejnym gościem. Dziękujemy serdecznie za te wskazówki, za tę rozmowę.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Czas na drugą część naszej dzisiejszej audycji, w której rozmawiamy o depresji. Przed momentem Sade w utworze King of Sorrow i właśnie o takich królach żalu i smutku mniej więcej mówić będziemy, bo jak już mówiliśmy, coraz więcej osób zmaga się z depresją. Według Światowej Organizacji Zdrowia na depresję cierpi aż 10% populacji, a dotyka ona właściwie wszystkich, niezależnie od pochodzenia czy statusu materialnego. Nawet gwiazdy chorują na depresję. Dość wspomnieć chociażby o Adele czy Gwyneth Paltrow. W Polsce to Danuta Stenka, Maria Peszek, Edyta Bartosiewicz. Także Dawid Podsiadło przyznał się do problemów z depresją, a nawet niektórzy sportowcy, jak chociażby Justyna Kowalczyk. Problem jest bardzo poważny, tym bardziej, że narastający, bo jak pokazują dane, od wybuchu pandemii coraz więcej osób zgłasza się do specjalistów z problemami związanymi z depresją, a takie placówki jak chociażby Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Ciborzu przyjmuje coraz więcej pacjentów, u których zdiagnozowano depresję wymagającą leczenia. Inną ważną placówką, która leczy osoby z zaburzeniami depresyjnymi, jest Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, adresowane, jak sama nazwa wskazuje, właśnie do najmłodszych, bo ci także są w grupie bardzo mocno ostatnio narażone na zaburzenia depresyjne. Po drugiej stronie dr Anna Malecka, właśnie z Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry Państwu.
Pani doktor, czy rzeczywiście tak jest, że w porównaniu na przykład z rokiem 2019 czy latami wcześniejszymi, w tym pandemicznym 2020 roku zauważyliście wzrost zdiagnozowanych problemów depresyjnych u dzieci i młodzieży?
Tak, jak najbardziej, z tym, że trzeba zauważyć, że większość tych depresji, o których mówimy w roku 2020, to są osoby, które raczej zgłaszały się do poradni, szukały pomocy w poradni niż w szpitalu. W szpitalu przyjmujemy większość dzieci w takiej trudnej sytuacji zagrożenia życia, jak po myślach samobójczych, po próbach samobójczych, ale mimo wszystko widzimy wzrost znaczący. W 2019 roku to było 17% naszych pacjentów, w roku 2020 to było 19% ze wszystkich pacjentów. Natomiast w roku 2021 widzimy kolejny wzrost tych zachorowań, jeżeli chodzi o depresję.
Do was właśnie, jak już pani powiedziałam, trafiają młodzi ludzie, już naprawdę bardzo poważnym, zaawansowanym stanie. To też warto powiedzieć, że należałoby jak najszybciej właśnie zacząć skuteczne diagnozowanie i walkę z depresją u dzieci i młodzieży, bo bardzo często prowadzi ona do tragedii. Często nieleczona depresja kończy się samobójstwem. Można tutaj jeszcze zwracać uwagę na przykład na zaburzenia autodestrukcyjne, czy też chociażby właśnie problemy żywieniowe. To też często jest tak, że depresja na przykład połączona jest właśnie z brakiem łaknienia i utratą masy ciała. To są rzeczywiście poważne zagrożenia. To pokazuje, z jak ważnym problemem się mierzymy, prawda?
Prawda. I to widać bardzo niestety u dzieci, kiedy są zostawione same sobie, bo większość dzieci zostaje same w domu. Przez większość dnia nie mają kontaktu z rówieśnikami, nie mają kontaktu z innymi dorosłymi. Są zostawione same sobie ze swoimi problemami, ze swoim nastrojem. I niestety to się przyczynia do tego, że te problemy się pogłębiają, bardzo późno proszą o pomoc. I to jest chyba największym problemem.
A jak pandemia zaburzyła, bo chyba mogę powiedzieć, że zaburzyła proces leczenia dzieci z problemami depresyjnymi właśnie w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, bo przez pewien czas nawet nie przyjmowaliście, prawda, pacjentów chociażby zmagających się z taką chorobą.
Tak, był taki moment, kiedy mieliśmy też zakażenia COVID-19 na oddziale, przez co musieliśmy wstrzymać przyjęcia nowych pacjentów, żeby nie narażać na zakażenie. Więc tacy pacjenci musieli być odsyłani do innych szpitali, gdzie też problem z miejscami czy z zakażeniami też był bardzo istotny. No i często nie było miejsca, żeby pomóc tym dzieciom.
Mhm. A teraz w tym momencie jak wygląda sytuacja?
W tym momencie mamy osobę zakażoną z COVID-19, jednak jest izolowana. Mamy możliwości, ale ograniczone, jeżeli chodzi o przyjęcia pacjentów.
Mhm. Skoro problem jest tak duży, to dlaczego jest taki kłopot na przykład z placówkami, które leczyłyby dzieci zmagające się z problemami psychicznymi, w tym także właśnie z depresją? Wy przecież jesteście jedyną placówką na terenie województwa lubuskiego, które świadczy tak profesjonalne i kompleksowe usługi terapeutyczne, jeżeli mogę tak to ująć.
Tak, jesteśmy jedynym szpitalem psychiatrycznym dla dzieci w Lubuskim. No mimo wszystko i takich placówek jest bardzo mało. Bardzo mało jest poradni zdrowia psychicznego dla dzieci. No, może ze 3-4 są w Lubuskim, ogólnie mówiąc. W skali całego kraju jest bardzo mało psychiatrów dziecięcych. Psychiatria dziecięca jest niedofinansowana i to skrajnie. Ostatnio Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wsparła nas sprzętowo, ale niestety to nie pomoże, jeżeli chodzi o ludzi. Brakuje psychiatrów dziecięcych, brakuje psychoterapeutów, brakuje psychologów, więc myślę, że tu jest największy problem. No i pytanie dlaczego, to myślę, że do rządzących trzeba byłoby zadać.
To jest problem, który będzie narastał nie tylko z tego względu, że pewnie sytuacja pandemiczna zbyt szybko się nie skończy, ona ma niestety bardzo negatywny, destrukcyjny wręcz wpływ na nie tylko psychikę dorosłych, ale przede wszystkim dzieci i młodzieży, ale także z tego powodu, że słabo leczone dzieci, czy słabo leczona młodzież z problemami psychicznymi i z depresją stanie się później również dorosłymi, którzy będą pewnie przez lata jeszcze zmagali się z tymi problemami.
Dokładnie tak to wygląda. Dzieci, które teraz są leczone, które są dobrze prowadzone, mają szansę w dorosłości sobie bardzo dobrze poradzić. Mogę się pokusić nawet, że dobrze poprowadzona teraz w wieku młodzieńczym terapia może nam zmniejszyć zdecydowanie ryzyko nawrotu tej choroby w wieku dorosłym.
Pani doktor, co w takim razie ma zrobić rodzic dziecka, który widzi niepokojące symptomy, widzi niepokojące objawy, nie potrafi już sobie z tym sam poradzić, a ma problem ze zgłoszeniem się do specjalisty, bo na przykład mieszka w małej miejscowości albo na wiosce oddalonej od najbliższego miasta powiatowego, gdzie jest jedna poradnia, która i tak jest zapełniona, a terminy są odległe. Co by pani radziła takim rodzicom?
Znaczy się tak, myślę, że przede wszystkim ważne jest to, że to nie musi być od razu, tak? Nawet jak się cokolwiek dzieje, nie musi być to psychiatra dziecięcy. Ważny jest kontakt z psychologiem czy psychoterapeutą. Ważne jest, żeby ten rodzic, jeżeli zostaje nawet już całkowicie sam w sobie, żeby nie oceniać zbyt dziecka pochopnie na zasadzie, to jest dziecko leniwe, to jest dziecko, które nic nie chce, to jest dziecko, któremu się nic nie podoba. Żeby omijać właśnie tego typu oceny, stereotypie, żeby jednak starać się zrozumieć to dziecko i wesprzeć, być razem z dzieckiem, przede wszystkim być z nim.
To porady, takie najprostsze wydawałoby się, a jednak czasami trudne do spełnienia w tym pandemicznym okresie, w którym jesteśmy. Od pani doktor Anny Maleckiej z Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Dziękujemy serdecznie pani doktor.
Dziękuję również.
A gdzie szukać porad i gdzie szukać przede wszystkim profesjonalnej pomocy? O tym już za moment.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Według międzynarodowej klasyfikacji chorób do podstawowych klinicznych objawów pierwszego epizodu depresyjnego należą obniżony nastrój, utrata zainteresowania i osłabienie energii lub szybkie męczenie się. Lekarze specjaliści wyróżniają 3 rodzaje depresji: lekką, umiarkowaną i głęboką, która uznawana jest już za ciężką, wymagającą profesjonalnego, specjalistycznego leczenia. Gdzie więc szukać pomocy na terenie regionu? To można znaleźć m.in. na stronie internetowej internetowej Lubuskiego Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie znajduje się wykaz poradni specjalistycznych oraz specjalistów zajmujących się pracą z osobami także z zaburzeniami leczenia oraz z innymi problemami psychiatrycznymi i psychologicznymi. Jak mówi Joanna Branicka, rzeczniczka Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, depresja to bardzo poważna choroba, a narastanie przypadków właśnie tej choroby także i w naszym kraju, także i w naszym regionie zauważył również Narodowy Fundusz Zdrowia. Stąd coraz lepsze, zdaniem rzeczniczki lubuskiego NFZ-u, zabezpieczenie pacjentów w specjalistyczne porady.
Narodowy Fundusz Zdrowia oczywiście kontraktuje świadczenia, które są dedykowane osobom, które mają problemy ze zdrowiem psychicznym, których są symptomy depresji, pogorszonego stanu psychicznego. Mamy zakontraktowanych 35 poradni zdrowia psychicznego i jest to zabezpieczenie dla pacjentów na poziomie każdego powiatu. Oraz mamy zakontraktowanych 7 poradni psychologicznych i 4 dziecięce. Także jeżeli chodzi o dostępność doświadczeń, jest ona zapewniona z poziomu województwa. Przypomnę, że do takiego specjalisty nie jest potrzebne skierowanie. Dlatego bardzo ważne jest, żeby też obserwować swoje samopoczucie, swój stan psychiczny, zwłaszcza w tym czasie pandemii, który w zasadzie już przez cały rok jesteśmy w jakimś sensie w jakiejś izolacji. Nasze życie się drastycznie zmieniło, organizacja naszego życia. Także tutaj dostępność do tej opieki jest bardzo ważna.
I warto korzystać właśnie z porad i pomocy specjalistów, a że Lubuszanie odczuwają taką potrzebę, mogą świadczyć chociażby ubiegłoroczne dane z tego pandemicznego roku 2020, gdzie niestety większość usług świadczonych przez lekarzy odbywała się albo online, albo na zasadzie tak zwanej teleporady. No i dane statystyczne nie pozostawiają wątpliwości, jak wiele osób w tym właśnie czasie zmagało się z problemami psychicznymi, w tym także z depresją. Okazuje się, że z teleporad dotyczących kontaktów ze specjalistami z poradni zdrowia psychicznego korzystało tak wielu Lubuszan, że właśnie tego typu teleporady zajęły w ubiegłorocznych statystykach 3 miejsce, tuż po oczywiście teleporadach udzielanych przez lekarzy rodzinnych oraz specjalistów z innych chorób. To więc pokazuje skalę tego problemu. Z tego też powodu Narodowy Fundusz Zdrowia postanowił nie tylko kontraktować jak najwięcej tego typu świadczeń, ale także udzielać porad internetowych, porad online na własnej stronie internetowej, gdzie zamieszczane są od początku niemal pandemii specjalne podcasty adresowane właśnie dla osób zmagających się z problemami psychicznymi, w tym między innymi z depresją.
Są to podcasty przygotowane specjalnie pod kątem pandemii na temat wsparcia psychologicznego w czasie epidemii. Są to nagrane konsultacje z psychologiem i psychoterapeutą. Opatrzone są w 10 różnych tematów, na przykład lęk, co robić, by nami nie zawładnął, konflikty w rodzinie, lęk przed utratą pracy. To są wszystkie takie obszary, które mogą prowadzić właśnie w czasie pandemii do depresji, do pierwszych takich kroków do depresji, dlatego warto skorzystać też z takich porad, z takiego wsparcia, które jest dostępne i które pozwoli nam na taką online konsultację z psychoterapeutą.
Dlatego polecamy Państwu te podcasty zamieszczane na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia www.nfz.gov.pl w zakładce ABC Zdrowia, a z kolei pełen wykaz poradni specjalistycznych, a także psychologów i psychiatrów udzielających refundowanych porad dla osób zmagających się z problemami psychicznymi, także z depresją, znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.nfzzielonagora.pl.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Joanna Branicka, rzeczniczka Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, była ostatnim gościem naszej dzisiejszej audycji. Kończąc, raz jeszcze apelujemy do Państwa, aby nie wahać się korzystać z pomocy specjalistów. Oczywiście, jak powiedział nasz pierwszy gość, dr Piotr Krawczyk, każdy ma prawo do smutku, każdy ma prawo do odrobiny melancholii czy do spadku nastroju, ale jeżeli ten problem trwa zbyt długo, należy zgłosić się do specjalisty, bo możemy zapaść na depresję. Andrzej Gruszka, Artur Steciąg, dziękujemy serdecznie i do usłyszenia w kolejnym programie.